here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Jak byś kandydował na prezydenta z partii republikańskiej w Stanach, w Teksasie?
Myślałem, że na ten, że na główną twarz cinkciarza.pl.
Na główną twarz Dallas Mavericks.
Kto jest główną twarzą Dallas Mavericks dzisiaj? Charlie Villanueva? Raymond Felton?
Kiedyś Andrzej Leper, ale Andrzej Leper nie żyje. Obecnie? Może poseł Kalinowski?
Z twarzą Dallas?
Tak. Ja myślę, że moglibyśmy wybrać twarze Dallas spośród polskich polityków. Znaczy nie Dallas, twarze klubów NBA spośród polskich polityków, skoro tak dobrze im idzie. Skoro tak mało zarabiają i muszą dorabiać w ten sposób. Zacznijmy.
Ja powiem tak, ci panowie rozmienili się na drobne.
Tak. Wiesz co, to szczerze powiedziawszy było żenujące. Widowisko. Ale
dosyć przykre i dosyć smutne.
Przeczytałem na przykład takie ciekawe opisy zdarzeń w jednym z artykułów. Już nie będę mówił stron, bo zawsze czytam te same. Dowiedziałem się, że zarobki 10 tysięcy złotych to nie jest dużo, więc trzeba sobie dorabiać. A potem dowiedziałem się, że Lech Wałęsa ma na utrzymaniu kilka dorosłych dzieci. Pomyślałem sobie, kurwa macie, jeśli dzieci są dorosłe, to powinny zarabiać na siebie, a nie żeby były na utrzymaniu Lecha Wałęsy.
No słuchaj, no ale to wiesz, no szaleje bezrobocie.
Ponoć padło, najniższe.
Partia Rządząca nie ma filmu.
Nie szaleje, pytanie szaleje, najniższe bezrobocie, nie jest aż tak źle. Weszliśmy do jednej cyfry, tak przeczytałem. Taki PR. Takie chyba są fakty nawet. Nie jest
PR, źle. PR baby.
PR baby. No nic, w każdym razie jak oglądałem te zdjęcia, to myślałem, czy...
Ale czy chyba miał... wielki sukces chyba cinkciarza. No być twarzą Chicago Bulls.
Czy cinkciarz jest twarzą Chicago Bulls, czy też jedną z wielu firm, które mają reklamy w Chicago?
Mieliśmy no już... ale pierwsza Polska, wiesz...
Chyba
no,
nie, to... chyba nie, a Budka Sobieski nie reklamowała się?
A Sobieski? Ale Sobieski nie jest Polski.
Nie wiem, w każdym razie, ale czy to jest na pewno pierwsza rzecz w Chicago? Wiesz, w Chicago jest chyba jakiś, wydaje mi się, target, tak? Cinkciarza. Domyślam się. Zresztą zostawmy ten temat. Jak patrzyłem na te zdjęcia, zastanawiałem się, czy ten kwas, który ktoś mi dał cały czas, jeszcze działa, bo byłem w szoku, nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Dobrze, mamy ciekawą, super... Czy w ogóle mamy dzisiaj super ciekawe sprawy.
Mamy taką fajną obyczajową.
Część, tak, bo umówiliśmy się wczoraj, że razem obejrzymy mecz Oklahoma-Minnesota. Mieliśmy tam trochę wątków, no ale okazało się, tak mi napisałeś, że ten mecz jest pokazywany z kamery...
na wysokości krocza.
Krocza, tak.
Siedzącego kamerzysty.
Tak.
Więc... Jak były akcje Oklahoma, była udana akcja Minnesota, to była powtórka Minnesota, a nie akcja Oklahoma.
No więc tego nie będzie. Ale jest sprawa. Jest sprawa w NBA, bo NBA jest, nie wiem czy powiedzieć, mam powiedzieć fantastyczna, czy też żenująca. W każdym razie, mogę skrócić.
To jest fantastyczne.
Wprowadzić? Dobrze. To ja spróbuję wprowadzić, jeśli ktoś jeszcze nie wie, sprawa została podana do informacji. Wczoraj wieczorem. Sprawa została podana do informacji wczoraj wieczorem o co chodzi. Derek Fisher przyleciał do Los Angeles, by spotkać się ze swoimi dziećmi. Bo w marcu wniósł o rozwód ze... No mój drogi, chyba że ty chcesz.
Dobrze, mów. Nie, no mów.
Chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś nie wie, ktoś nie czytał. Derek Fisher przyleciał do Los Angeles, by spotkać się ze swoimi dziećmi. W marcu wniósł o rozwód ze swoją dotychczasową żoną. Ona była ponoć w szoku, że on w ogóle chce się z nią rozwieść, bla, bla, bla. W sobotę wieczorem Fisher był jednak w domu Glory Govan, żony Barnesa, z którą z kolei Barnes rozwodzi się od stycznia. I to Barnes wniósł pozew o rozwód z Glorią Govan w styczniu.
I Strange, to rozumiem, że jest w separacji.
Tak. Fisher i Govan spotykają się ponoć od miesiąca. To jest jakieś takie doniesienia, że oni się spotykają. Nie wiadomo, w jakiej formie się spotykają, czy było już z języczkiem, czy coś więcej.
Pomaga jej podłączyć kablówkę.
No, dokładnie. Ale do Barnesa, który był wtedy w sobotę na obozie treningowym Grizzlies w Santa Monica w Kalifornii, zadzwonili jego synowie. On ma tych dwóch takich bliźniaków, Cartera i Isaiah. Barnes...
Tato, to jest pan Fisher i każe nam grać trójkąty.
Wiesz co, jeśli już, to nie trójkąty, tylko kwadraty.
Nie, to jest, oj, to teraz dałeś.
Nie, to ty zacząłeś, więc nie. Mój drogi, nie wchodź, nie wypuszczaj, nie wystawiaj, nie rób podwójnej krótkiej.
I gwoździk, no.
No i Matt Barnes dostał ten telefon od tych 6-letnich synów, którzy mają telefon i dzwonią z tego telefonu do ojca. Wsiadł w samochód, przejechał 150 kilometrów.
12 minut.
Tak,
12 minut.
To był rekord świata, to był Michał Górny, nie widział. To warszawska policja nie widziała takich rzeczy. Nawet na Bemowie, mój drogi. To jest
instytucja. Nawet na Górczewskiej.
Więc Barnes wsiadł w auto, przejechał 150 kilometrów i wpadł do domu Govan. Tam okazuje się, że jest jakaś taka mała imprezka, jest tam 10 osób.
Mały
grill, coś takiego.
Oranżada.
Sebastian z cytrynówką, wszyscy już nieźle zrobieni.
Wpadł na
cytryniadę. No okazuje się, że tam też jest Derek Fisher, który cały czas się siłuje z tą kablówką. No i są też synowie, którzy rysują kwadraty na betonie. No i dalej pisze New York Post, cytując jakiegoś SMS-a, którego Barnes miał wysłać swojemu kumplowi. Oni przechwycili tego SMS-a i Barnes miał w tym SMS-ie tak napisać. Skopałem mu dupę w ogródku, potem przenieśliśmy się do salonu i naplułem mu w twarz. Tak napisał Matt Barnes, relacjonując to, co się stało swojemu kumplowi. Z kolei źródło związane z Fisherem potwierdziło, że doszło do bójki.
Kontaktu.
Tak, tak, ale zaznaczyło, że to nie był, że to nie był tak, że to nie była taka...
Że to nie był taki jednostronny pojedynek.
Dokładnie, że ogólnie mówiąc, Fisher nie dostał WP, tylko ma trochę jakichś tam zadrapań.
Tylko dostał Oneta.
I tyle. No i teraz jest taka sytuacja, że NBA ma wszcząć swoje śledztwo w tej sprawie. Fisher zastanawia się nad zarzutami dla Barnesa, a Gloria Govan zastanawia się nad pozwem o zakaz zbliżania się Barnesa do niej. Jak wygląda ta sprawa na końcu? Mój drogi, pytanie do ciebie. Jeśli Fisher nie złoży, nie wniesie zarzutów, bo rozumiem, że może tak potraktować sprawę po męsku.
Dobrze.
Myślę, że słuchacze wiedzą, te dwie, trzy słuchaczki, które nas słuchają, jeśli nie wiedzą, to trudno. Co powinno zrobić NBA w tej sprawie? Jeśli okaże się, że faktycznie to, co wygląda na to, że się wydarzyło, miało miejsce.
A że jest przemoc domowa, tak?
No, że zawodnik NBA
zostanie,
spada na grilla do trenera NBA i
atakuje 20
go.
Meczy.
Atakuje go, no.
20 spotkań dostanie na pewno.
Pamiętaj, że to już w tym roku Barnes zapłacił 100 tysięcy dolarów w trzech różnych karach. To jest ten sam Matt Barnes, który miał do mamy Jamesa Hardena krzyczeć, żeby ssała mu...
Sutki.
Sutki, dokładnie krzyknął sutki. Krzyknął, suck my nipples, suck my nipples, suck my nipples. Tak krzyknął. To jest ten sam Matt Barnes, który obrażał Roberta Sarvera, właściciela Phoenix Suns. Zresztą tam sprawa była trochę bardziej skomplikowana. I to jest ten sam Matt Barnes, który krzyczał coś do jakiegoś fana w Waszyngtonie w styczniu. To wszystko wydarzyło się w tym roku, jest razem 100 tysięcy dolarów, więc to Matt Barnes ma już troszeczkę za uszami.
No, przypominam ci, że Derek Fisher jest bardzo prominentnym byłym działaczem.
Który jednak działał przeciwko NBA.
No, ale dzisiaj trenerem to nie pójdzie płazem, wiesz? To nie ujdzie płazem Barnesowi.
Nie powinno. Aż mi się wydaje. Więc ile myślisz? 20 meczów?
No, minimum.
Tak? Ja się zastanawiam...
Widziałeś? Teraz ja myślę, że NBA może próbować przelicytować NHL. Gdzie tam...
O nie, nie. Jak to nie idzie. Ale...
Co?
A nie, aha, przepraszam. Mówisz o NHL czy NFL?
NHL.
NHL, a to nie wiem.
Najwyższa kara za jakiś taki brutalny faul popełniony w meczu w tej sezonie. I gość dostał 41 spotkań. Połowę sezonu będzie siedział.
Rozumiem. No ale tu chodzi jednak o sprawę, która, wiesz, tu ja rozumiem, jak ktoś przyjdzie i mi powie, że tu nie powinno być żadnej kary, bo to wydarzyło się w ogóle poza boiskiem. No to są jakieś sprawy prywatne.
Ale to wiesz co, ale to już moim zdaniem to się już dzisiaj rozeszło. Najlepszym przykładem jest sprzedaż Los Angeles Clippers, wiesz?
Co się rozeszło?
No w sensie, że to nie jest tak, że jesteśmy tylko na hali w czasie meczu. Wszystko, co dzisiaj robisz, będąc ambasadorem NBA, wpływa na... jakby NBA ma pełną kognicję nad wszystkim. I każdą sprawę, gdzie zachowasz się w sposób niezbyt ładny, jest podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie i cię ukarać. Nie ma dzisiaj sfery prywatnej, sfery zawodniczej, zawodowej, jakkolwiek byś tego nie nazwał. No takie jest dzisiaj życie, no.
Czy Memphis Grizzlies powinni rozwiązać kontrakt z Mattem Barnesem?
Nie, ale powinni go przykładnie ukarać.
Czyli grzywna?
Grzywna.
I mecze kary.
Maciek, powiedzmy wam obiektywnie, no to nie pomaga organizacji Memphis Grizzlies.
Mhm. Z drugiej strony Matt Barnes...
Matt Barnes, zawodnik Memphis Grizzlies, zawodnik z Memphis. Prosimy o komentarz. No to nie jest sytuacja, w której Memphis jest jakoś tak szczególnie komfortowo. No, wiesz, się czuję.
Pewnym usprawiedliwieniem w jakimś zakresie myślę, że byłoby to, gdyby Fisher spotykał się z żoną Barnesa, którą Barnes nie jest w separacji. Tak. W sensie, że spotyka się z jego żoną i Barnes wtedy wpada i oczywiście reaguje tak, że ty, ziomuś, co ty robisz? I zaczyna go bić. To by było, nawet myślę, że niepewne usprawiedliwienie jego zachowania, tylko duże usprawiedliwienie, ale oni są w separacji i ponoć sprawa rozwodowa się toczy i ponoć żeby dołożyć do tego, to Barnes wnosił o rozwód w styczniu. Jeśli to ma jakieś znaczenie.
Może go biła.
Tam były w 2010 roku była taka historia, zanim oni się jeszcze... No to jest jedna z wielu podobnych historii, gdy oni nie byli jeszcze małżeństwem, bo oni się pobrali w 2012 roku. W ogóle ta żona to jest jakaś gwiazda basketball, jak się ten program nazywa, żony koszykówki basketball.
Żony koszykówki.
Wild. Doskonała promocja swoją drogą.
Tam dziewczyna Marcina Gortata kiedyś będzie występować i dlatego każda chce być jego żoną.
Ja nigdy nie oglądałem tego programu swoją drogą, ale gdzieś widziałem go kilka razy przed oczami i tak po pół minuty wyłączałem, jak pokazywała mi się żona u Donisa Haslema i myślę sobie, co żona u Donisa Haslema robi w jakiejś telewizji. Żona u Donisa Haslema, wiesz, w tym momencie to ciężko powiedzieć już czasem, więc ja wolę nie mówić
ale o... Ale to jest kulturystką, bo mi tak pasuje, że on ma taką, wiesz, mistrz świata kulturystę, kategoria Open.
Nie pamiętam już, żeby u Denisa Haslema. Nie zapadła mi w pamięć. Chyba była przeciętna. W każdym razie, gdzie ja się coś chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć. Widzisz, już wypadłem na Basketball Wives a propos tej Glory Govan. No nic. Czyli co? 20 meczów grzywny?
Tak,
kary? 20
tak,
meczów kary?
20 meczów 100 tysięcy.
No dobrze, ja bym dał mu też karę, trochę chyba niższą karę bym mu dał, 20 meczów wydaje mi się to jednak za dużo. Zresztą zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie w tej sprawie, czy nie okaże się, bo to tak na razie brzmi jednostronnie. Przerwało, zobaczymy co...
Ale czy coś jeszcze wyjdzie?
Tak, bo to na razie wygląda jakby...
Będą taśmy prawdy tych ludzi w grilla?
na razie wygląda tak, jakby Barnes tam wpadł i mu po prostu nastukał. A zobaczymy, jak...
Ale wiesz, ja się przyglądałem się twarzy Dereka Fischera i nie było tam otaczna skórka, podrapań, czysty. Już ma brodę teraz.
Jeśli Matt Barnes na końcu napluł mu w twarz, to może faktycznie nie nastukał mu mocno. Skoro... Zresztą w ogóle plucie w twarz mężczyźnie, nie wiem, ja bym za samo to dałbym mu 10 meczów kary. Za plucie w twarz, no. Gościowi, no. Jeśli nie umiesz gościa uderzyć, to nie pluj mu w twarz. Może to był wyraz bezradności Matta Barnesa w tej sytuacji. Żeby jeszcze nie wyszło tak, że to Derek Fisher go tam wziął, powalił jakimś ciosem z NFL, takim po prostu taklem przytaklował, jak to Derek Fisher mógłby zrobić ze swoją wielką dupą i gdzieś Matt Barnes wylądował na jakiejś kanapie, a potem Fisher przepraszał Glorię, że jej uszkodził kanapę i obiecał, że do czwartej nad ranem będzie reperował kanapę, jeszcze jej podłączy cały czas tą kablówkę. Ciekawe, to
pokazuje, kim jest Matt Barnes.
Ja się spodziewam show nowojorskich mediów wokół tej sprawy.
No, na pewno.
Nie mogę się doczekać kolejnych wątków i sources i doniesień tutaj, czy coś tu będzie. Dobrze, mamy drugą sprawę.
Tak.
Są, ale to nie będzie sprawa z faktu, myślę, aż tak bardzo. A liczyłeś na co? To może...
Liczyłem, no, jakieś małe zgwałconko, no nie wiem.
No nie. Mamy tą historię, przypomina się ta historia z 2009 roku, Gilbert Arenas, Javaris Crittenton. To jest ta historia, jak... na początku nie było w ogóle jasne, jak ta historia wyszła, nie było jasne fakty, nie było jasne, co tam się dokładnie stało. I dopiero po jakimś czasie wyszło to, co się tam naprawdę wydarzyło. I Karen Butler publikuje teraz swoją książkę Tough Juice, która ma robi dobrą promocję wokół tego. I jest artykuł, między innymi jest artykuł Butlera na The Players Tribune sprzed kilku dni, gdzie on opisuje swoje dzieciństwo, jak wyszedł z tak zwanej dupy. Bardzo dobry artykuł, warto przeczytać. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest taki artykuł, powiedzmy, promocyjny, ma trochę podpromować
książkę. Sponsorowany tam.
Tak, trochę tak to działa, ale artykuł jest dobry. I historia jest, żeby nie powiedzieć...
A to prawda, że Przemek już edytował ten tekst?
Że kto edytował ten tekst?
Przemek. Ale Kujawiński, nie Karnowski.
Nie, to Blake Griffin jest tam redaktorem naczelnym, on edytował ten tekst.
Aha, rozumiem.
Oni tam siedzą,
nie, wiesz... Wiesz, bo chciałem powiedzieć, że jak Przemek edytował, to na pewno jest świetny artykuł.
Podlizujesz się Przemkowi.
Nie, wyrażam tylko swoją...
Zanko. Spokojnie.
Czytałeś artykuł o Miledzie?
Albo powiedziałeś o Minas Jairas, albo powiedziałeś, czy czytałem artykuł o tak zwanej Minecie, więc nie wiem.
Nie, no. Przemek na pewno napisałby świetny, emocjonalny artykuł o życiu Minety.
Minety?
Ale tak, ale mówiłem o Millerze.
Millerze, myślałem, że o Minetonce mówisz przez
chwilę. O Minionce.
Przejdźmy do tego, co się wydarzyło. Czy wracamy do tej sprawy Arenasa z Crittentonem? Karen Butler...
Ale to jest ta sprawa tego niezapłaconego długu karcianego i tak. Biegania z pistoletem po szatni.
Tak, tak? $1100 długu. I to był dług Crittentona do Arenasa. To jest ważne, ja już nie pamiętam, przypomnij mi.
Macao.
No tak, ale kto był komu dłużny pieniądze?
A tego nie pamiętam.
Bo to jest istotne w tej sprawie.
I co, i Karol Butler był wtedy w szatni, tak?
Nie, poczekaj, to jest ważne.
Ja to ważne,
kto komu wisiał pieniądze. Chyba Crittenton wisiał pieniądze Arenasowi. Ojejku.
No dobrze, no.
Nie, to Gilbert Arenas wisiał pieniądze Crittentonowi ponoć.
Aha, no dobrze, no i?
I Cannon Butler ponoć wpada wtedy do szatni, Gilbert Arenas miał rozłożone w szatni cztery jakieś pistolety, karabinki, cokolwiek, bo to pamiętam, że była różna broń. I powiedział Chris Antonowi, żeby sobie któryś z nich wybrał. Arenas jego swagger. Na to Chris Anton obrócił się i wyjął swój gun, swój pistolet i ponoć mierzył, według Carona Butlera, ponoć mierzył w Gilberta Arenasa. I potem Caron Butler ich tam rozdzielał i potem Gilbert Arenas oczywiście został zawieszony przez NBA. Crittenton został też zawieszony przez NBA. Crittenton dwa lata temu został dotrzymał 23 lata więzienia za współudział w zamordowaniu kogoś, więc Crittenton aktualnie siedzi. Więc
tak? Crittenton siedzi?
Tak, więc pewnie nie czyta tych doniesień Carona Butlera. Może ten wyśle mu książkę.
Może na widzionku przeczyta.
Dobrze, chodźmy do Chicago. Tam jest sprawa.
O, co się stało w Chicago?
Chicago. Pisze Joe Colley z Chicago Sun-Times. Według sources według sources Jimmy Butler traktuje Rose'a jako przyjaciela, ale w cudzysłowie nie ma za dużo respektu do etyki pracy Rose'a. Według Butlera Rose był traktowany jako twarz organizacji. Jako twarz organizacji tak. Powinien dawać z siebie wszystko na treningach każdego dnia, zwłaszcza w ostatnim sezonie, żeby pokazać, żeby dać przykład reszcie zespołu. Czyli Jimmy Butler nie szanuje etyki pracy Derricka Rose'a. W oczach Jimmy'ego Butlera Derrick Rose się opierdala na treningach.
No, czy to już jest jakaś rozgrywka między nimi, taka o przywództwo, o to, kto jest prawdziwą twarzą?
Jeśli to jest jakaś rozgrywka, to wydaje się, że Derrick Rose nie walczy o to, raz, a dwa, wydaje się, że jak
no, wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu argumentów, Maciek.
Jeśli wychodzi i potem, wiesz, na dniu dla mediów i zaczyna mówić o swojej wolnej agenturze za dwa lata, o tym, że myśli o swoim synu i o tych wszystkich pieniądzach, jakie są wydawane w tej chwili w NBA i myśli o tym, że on za dwa lata będzie wolnym agentem, to może przestał walczyć Derrick Rose w tym wszystkim. Kto tu walczy o swoje. No nie wiem, to zaczyna wyglądać jak zupełne obracanie się z Chicago przeciwko Rose'owi. Z poziomu my jesteśmy za tobą.
Może jest taka gra PR-owa, wiesz?
Ja nie wiem, czy to jest gra PR-owa. To nie jest gra PR-owa. Nie wiem, dlaczego miałaby być to gra PR-owa.
Taki szum się zaczyna robić, tak? Ktoś coś powiedział. Takie to jest tak zwane obrzydzanie zawodnika w stosunku do opinii publicznej.
Mój drogi, ale to Rose sam mówił na konferencji prasowej o swoich pieniądzach i to nie zostało
Może to było 3 milionach innych rzeczy, ale to akurat się wzięło z kontekstu.
W głosowaniu...
I to jest jakby leitmotivem delikatowego dzisiaj.
W głosowaniu kibiców...
I przedłużamy, no.
W głosowaniu kibiców na ESPN, którzy wybierali najpopularniejszego gracza Chicago Bulls, pierwszy był Jimmy Butler, drugi był Joakim Noah, Derrick Rose był trzeci.
No sam wie, no. Teraz będzie Doug McDermott walczy o pudło.
Tak. Ciekawe, który był Kirk Heinrich w tym wszystkim. No, to nie wygląda dobrze dla Rose'a. No. I zaczynałem się zastanawiać naprawdę, czego dni w Chicago nie są policzone.
Może tak być.
I co się stało z tym gościem?
Co którego... ja to się stało? No, co się stało? Ja dwa razy nogę.
No tak, ale widzisz to. Dlatego, że urwał dwa razy nogę, nie powinien był przychodzić na konferencję prasową i mówić o swoim hajsie, jeśli gra 100 meczów w ciągu... Ja w ogóle jestem w takim absolutnym szoku, że ludzie, czytelnicy, słuchający nas, wybrali Derricka Rose'a na 34. miejscu wśród najlepszych koszykarzy NBA, że nie wiem. Zastanawiam się, co mnie bardziej zaszokowało, to czy Bałęsa z Komorowskim byli w Chicago w koszulkach Derricka Rose'a, czy też to, że Derrick Rose został wybrany na 34. miejscu w rankingu czytelników. Naprawdę jestem w szoku, bo to jest wybierać, ale dobrze, zostawmy. Gość odegrał 100 meczów przez ostatnie 4 sezony i w ostatni raz, jak go pamiętam, Mafiu de la Vedova jechał z nim jak z gównem. Mafiu de la Vedova.
Trzeba nabrać.
I rzucił 19 punktów, chyba więcej niż Rose spokojnie w tym meczu. Rose nie trafił żadnego rzutu z gry w drugiej połowie, jak Cleveland przechodziło po Chicago w Chicago i Rose tam miał odpuszczoną głowę. I poddał się ponoć w tym meczu, takie są doniesienia. Że było widać z trybun, że Rose po prostu powiedział koniec. Po tamtym meczu pojawiły się takie doniesienia, że między Jimmy Butlerem a Derrickiem Rose'em jest coś nie tak. Że Derrick Rose zareagował ponoć nerwowo w szatni wtedy, w stylu pasywno-agresywnym. To rozładowało jakieś tam, w sensie miało rozładować jakieś napięcie między Rose'em i Butlerem, które wyniknęło w poprzednich miesiącach, poprzednich tygodniach. I faktycznie chodziło to o czym ty mówisz i o czym Przemek pisze, że tam się zmieniło już to, kto jest liderem tego zespołu. I nie wiem, czy można powiedzieć, że Jimmy Butler jest liderem tego zespołu, ale na pewno liderem tego zespołu nie jest już Derrick Rose.
No myślę, że wiesz, no statystyki są przeciwko Rose'owi, no. Mm. Tyle, no tylko zastanawiam się, co Rose mógł powiedzieć, no. Butler wskazał i takie, i tamten powinien usiąść i powiedzieć, przepraszam, że się w ogóle odzywam jeszcze. Nie, no trudna jest ta kariera, no jakoś tam podświadomie żałujemy pewnie Derricka Rose'a, co by nie to jest błędy MVP, ale to celebracji. He's gone.
I powiem ci, że o ile jeszcze jakiś taki miesiąc temu miałem taki pozytywny typ na Chicago Bulls.
Chyba nie mam. Nie może być pozytywnego
typu. Na to, że ten team wraca w tym samym składzie, że Joakim Noah ponoć wygląda świetnie na treningach, wygląda żwawo, żywo, że pracował w tej samej klinice atletycznej P3P, której Kyle Korver zrobił sobie karierę po 30. Że Pau Gasol wygląda tak świetnie na Eurobaskecie, że nawet Doug McDermott wygląda dobrze po fatalnej lidze letniej, gdzie nie mógł trafić za trzy, że jest nowy trener. Myślałem, że Derrick Rose sezonem z 50 meczami za sobą będzie wyglądał lepiej. Może będzie wyglądał lepiej, kto wie, tylko że na razie Derrick Rose technicznie nie wygląda lepiej, bo ma kontuzję twarzy i też nie może grać, tak? Kurczę, mówimy o Derricku Rose, on cały czas nie może grać. Ale myślałem, że będzie lepiej wyglądać ten team. Że ten team będzie od nowa, Noah, zdrowszy, Gasol, cały czas lepszy Mirotić, Rose wracający z bagażem doświadczeń, jak grać po zerwanym tam jednym Marcelu, drugim Marcelu. Wróci, będzie wiedział więcej o tym, jak grać. I teraz patrzę na to, co się dzieje w Chicago i nie. Ja mam na Chicago taki outside typ. Mam taki totalny outside typ i ja nie dam tego typu. Nie dam tego typu, bo się boję dać ten typ. Po prostu brakuje mi, przyznam szczerze, że brakuje mi jaj, żeby dać ten typ.
To powiedzieć, że to jest szóste miejsce?
Mam outside typ na Chicago, że się wszystko rozpieprzy totalnie w tym sezonie w Chicago.
A może tak być.
Wszystko się rozpieprzy. Mam outside typ, że Bulls nie zrobią playoffów. Ale to nie jest mój typ. To nie jest
no
mój typ.
Nie
typuję. Boję się typować, bo wschód jest tak średni, tak słaby na dole, że boję się typować, że Bulls nie zrobią playoffów. Między innymi dlatego, że jest Jimmy Butler w tym teamie. Dlatego tak nie będę typował. Co mamy jeszcze?
A możemy przejść przez wszystkie mecze ostatnich dwóch dni? Tak chociaż sumarycznie?
No, to możesz mnie oprowadzić po tych meczach?
Bardzo chętnie, tylko musisz mówić, co było.
A to jeśli mnie masz oprowadzać, to ty mi powiedz, co było. Kto to jest Robert Day? Kto to jest Robert Day z New York Knicks? A nie, to jest Robert Day z Brazylii, przepraszam.
Brazylii. No dobrze, jeżeli chcesz zacząć od tego, czyli tak.
Ja nie chcę niczego zaczynać, ty mnie możesz oprowadzić po meczach. Możesz mi opowiedzieć o tym, co widziałeś. Ja coś widziałem i mogę się wtrącić gdzieś.
Słuchaj, 8 na 10.
Skuteczność Kevina Duranta w scrimmage'u w sobotę przez dwie pierwsze kwarty Oklahomy wewnętrzne. 8 na 10.
Nie, 8 na 10 chciałbym powiedzieć, że Carmelo Anthony bardzo dobrze. Czy na pewno jest to się mówi cały tak zwany M?
Jeszcze raz? Czy możesz powiedzieć?
Mówię, że grał z tym.
Ze Swaggerem? Z czym grał?
Nie, grał z takim małym handicapem.
No tak, bo grali z drużyną z Bauru.
Bronił go Tyrion Lannister.
No właśnie.
Koszt tak więcej, który sięgał mu do połowy klatki, pisał się za to.
Czy bronił go Alex Garcia? Nie?
Nie, Manuel Lepez. No.
Tak, ale Antony wyszedł na trójce, Porzingis na czwórce.
Benaszczymen to Ronaldo.
Lopez wyszedł na centrze, Calderon na jedynce. Sasza Bujacic wyszedł w pierwszej piątce New York Knicks. Tak. Incredible. Incredible.
Ale Afale skontuzowałem na naciągnięty hamstring. Wiesz, wielka dyskusja, czy Jeremy Grant, Porzingis, czy oni Shine.
Jerian Grant.
Moim zdaniem tam Shine nie było. Bardzo dobry O'Quinn, więc nie wiem, czy może O'Quinna nie powinien sobie wziąć w dynastii.
Miałem Kyle'a O'Quinna w ligach, wielokrotnie miałem Kyle'a O'Quinna. To jest bardzo dobry roleplayer z ławki. Zresztą on miał kontuzję, on ma problemy z kontuzjami kostek i on miał w zeszłym sezonie trochę gorszy sezon przez to właśnie. On tam trochę wyleciał z rotacji nawet w końcówce sezonu w Orlando.
Ja nigdy moim zdaniem nie dostał szansy, więc...
W ogóle to, że on jest w NBA, to jest dostanie szansy dla Kyle'a O'Quinna.
Nie, on są gorsi gracze na pozycji 4-5 w tej lidze, sorry.
No ale został wyjęty, to jest chyba człowiek, który nie został wybrany w drafcie z jakiejś małej uczelni, jeśli dobrze pamiętam. Fakt, że on się znalazł w NBA, to jest wow.
No to jest, wiesz, to jest siła charakteru, to jest potencjał, to jest wiara w siebie. To jest piękna historia. Przemek, znowu wywołujemy cię do tablicy. Kyle O'Quinn, moje życie i twórczość.
Alex Garcia grał 41 minut w Bauru, paszła o lato Bauru. No ale dobrze, że klub NBA jakiś wygrał z drużyną spoza NBA, bo to już nie wygląda tak dobrze ostatnimi laty.
No ale tam pierwsza piątka to jak NBA. No tam Luigi Deton.
Aha, mówisz o Fenerbahce, tak. Bardzo
dobry film. Jeden
z lepszych filmów w Europie, tak.
Do tego pijesz.
Tak.
Mówiąc
o zwycięstwie. Widziałem solidny mecz Stanleya Johnsona.
Solidny, no chyba jak
No już się zaczynam zastanawiać po tym, co Stanley Johnson mi pokazuje od zeszłego sezonu NCAA. Bo pokazuje mi rzeczy, jakich miałem wrażenie, że nie widziałem za dużo w NCAA, jak go oglądałem. Pokazuje to, że on pokazywał to w lidze letniej, że i tutaj w tym meczu też, że on może grać jako gdzieś tam trzecia jedynka, jako rezerwowy kreator, ten gość. I nagle okazuje się, że ten rzut jego, który się nie podoba w kontekście tego, co on chce kiedyś robić w midrange, bo rzuca zbyt nisko, za bardzo sprzed twarzy i ten rzut czasem jest niżej pod brodą, wyżej pod brodą, ma nieregularnie ten rzut, ale trafiał trójki.
Trafiał
trójki. Wiesz, kogo on mi przypomina w koszulce Detroit Pistons? Mówiłem to już, czy pisałem już raz o tym. On mi przypomina, znaczy nie, że przypomina mi dokładnie stylem gry, nie chcę porównywać tej charakterystyki, tak aż tak dokładne porównania są zawsze niebezpieczne, on mi się kojarzy trochę z Chauncey'em Billupsem. Między innymi przez ten rzut. Kojarzy mi się z Chauncey'em Billupsem, Stanley Johnson. Ale to nie jest porównanie. Ja nie chcę absolutnie nie chcę porównywać do Chauncey'a Billupsa.
Przedłużenie dynastii.
Kojarzy mi się. To jest twardy gracz, fighter, mądry chłopak, mądry dzieciak. Jeszcze okazuje się, że on może być kozującym na obwodzie Stanley Johnson. Detroit Pistons. Solidny mecz. 26 punktów, 4 asysty, 3 zbiórki.
Nie wiesz, no, jeśli chodzi o wynik taki sumaryczny, to jest pewnie pierwsza dziesiątka występów tego początku ligi letniej.
To jest wciąż najlepszy rookie od czasu draftu. Wszystkich meczów, jakie zostały rozegrane. Jest najlepszym rookie.
No nie wiem.
Nie jestem absolutnie zaskoczony. Typowałem w marcu, że Stanley Johnson, Stanley Johnson jest najlepszym graczem tego draftu.
Ale typowałeś w nagrodach do tego, typujesz Okafora.
Tak, typuję Jalila Okafora, dlatego że, zresztą wszyscy typujemy Jalila Okafora, dlatego że Okafor będzie miał wielką rolę w Filadelfii, będzie zdobywał punkty. I to będzie trochę tak, że tak jak napisałem, że ci dziennikarze, którzy wybierają nagrody, wybierają laureatów nagród, no nie będą oglądać każdego meczu Filadelfii, a jeśli ktoś zobaczą z Filadelfii, to zobaczą być może, podejrzewam, jakieś highlighty Jalila Okafora, których ten rzuca nad ludźmi, mimo tego, że ci jak Marcin Gortat próbują go bronić i trzymać mu rękę na twarzy.
No Marcin Gortat chyba dostał zimny okładzik na buzie.
No i widziałem jeszcze, że Paul George jest hot.
Kto jest hot?
Paul George. 20 punktów z Nowym Orleanem, 32 punkty w drugim meczu.
Dlaczego tak przebiegłeś, no Marcin, przebiegłeś? Tak już tak
dobrze, to
Filadelfii, dobry mecz. Dobry mecz Okafora. Bardzo mi się podobał Otto Porter.
Tak. Porter wyglądał miękko.
On naprawdę wyglądał
miękko, rzuty z midrange.
Mięciusieńko, naprawdę. No, jak taka pluszowa piłeczka.
Lepsza pewność siebie. I widziałem kilka takich fajnych zagrywek pick and pop. 1-3, John Wall, Otto Porter. Ale widziałem też, że Waszyngton zaczął oczywiście bez Nene, bo Nene jest aktualnie na...
Nie, Nene nie zaczął.
Nene stwierdził, że...
Humphries zaczął.
Boli mnie coś, tak? I Humphries zaczął. Humphries trochę był zapomniany, Humphries wypadł zupełnie z rotacji w końcówce sezonu.
Rzucił dwie trójki, mój drogi.
Musisz to robić, bo Drew Gooden jest zagrożeniem.
Strasznie.
Dla niego. Drew Gooden go wypluł z rotacji. Chris Humphries miał dobry sezon, dopóki nie doznał kontuzji. Na wiosnę potem wypadł zupełnie.
Kontuzja ubrała, jeśli chodzi o Waszyngton. I nie miałeś wrażenia, że patrzyłeś... Tak, ja miałem taki moment takiego... Ale przecież Paul Pierce odszedł do Los Angeles Clippers. Co on robi na parkiecie w Waszyngtonie? Tak patrzę. A, to Bradley Beal założył bandany. To ma być podobno taki game-to-game decision, czy będzie nosił, czy nie, no ale wyglądał tak, taki holder dla Paula Pierce'a. Piękne.
Piękne. Tam jest taka, jest taki source.
Tak? Cicha historia. Ludek, mówisz cicha historia.
Jest taki source z Waszyngtonu, daleki source, że że ponoć gracze Waszyngtonu w szatni nie byli wcale tak wielkimi fanami Paula Pierce'a, jak to się mogło wydawać z zewnątrz, że Paul Pierce
jest fanem
tej drużyny, że on tutaj nagle im przyszedł i pomógł. Zastanawiam się, czy, bo nie dziwi mnie to, gdy do szatni prowadzonej przez Johna Walla i Bradleya Beala, tych młodych graczy, nagle wpada gość, który jest o nich kilkanaście lat starszy.
No nie, powiem wam, jak to jest, jak się
zaczyna im mówić, jak to jest, i oni się zaczynają trochę tak, no ej, spokojnie stary, no ale to jest tak zespół, nie mów się. Zastanawiam się, to, czy to dobrze akurat świadczy o Johnie Wallu i Bradleyu Beale'u. Bardziej się tu zastanawiam.
Ale za co? No nie może być tak, że wchodzi jakiś dziadek, rzuca z zęby.
Nie jest jakiś dziadek, to jest Paul Pierce, to nie jest jakiś dziadek.
No ja rozumiem, ale to nie jest jego drużyna. On jest takim wędrowniczkiem, on przyszedł na koniec kariery. Nie przyszedł po to, że... Znaczy czasy, kiedy Paul Pierce miał swoją drużynę, już minęły. No.
Ale przyszedł po to, żeby dodać do tej szatni zastrzyku weteraństwa i pomóc tej drużynie potem w play-offach i dokładnie to
zrobić. Ale to można być takim mędrcem, który siedzi z tyłu i tylko mówi dobrze.
Ale Paul Pierce nie jest...
Mądrze w coś tak... powie, a przywódca stada jest gdzie indziej. No, to jak stary przywódca, no pamiętasz? Akela też już był w tym momencie, już nie był w stanie opakować jelenia i tak tylko tam przemykał. No
tak, ale też tak się zaczynam zastanawiać, czy Wally Bill faktycznie wiedzą już wszystko. Skoro nie mogli go znieść. A z drugiej strony rozumiem, dlaczego Paul Pierce swoim zachowaniem...
Wiedział więcej?
Jeszcze raz?
Czy Wall będzie wiedział więcej? Nie chodzi.
No,
wydaje się, że Wall już chyba więcej się nie nauczy. No.
Nie wiem, czy John Wall? Czy więcej się nie nauczy?
John Wall? Albo jest liderem, albo nie jest liderem, albo jest franchise playerem tej organizacji, albo nie jest. No
akurat Paul Pierce jest graczem, od którego mógłby się nauczyć, jak być liderem organizacji.
No ale czego? Znaczy,
no jak być liderem organizacji.
Z tym byciem, tak nauczenie się bycia liderem, no, albo ktoś ma w sobie te cechy przywódcze, że inni za nim
idą,
albo ktoś jest Adolfem, albo ktoś jest Bronkiem Komorowym.
To nie chodzi o cechy przywódcze, to chodzi o etykę pracy też.
Nie, no nic będzie, to jest gość, który wali ręką w stół, mój panowie. Wyjaśnijmy sobie parę rzeczy. Ty nie zbierasz, ty nie bronisz, ty robisz tak. Nie podoba mi się to, drużyna na tym cierpi. To jest gość, który nie wszystkich zapysk,
tak.
To jest lider.
I taki głos, takie orzeźwienie, tak, żeby powiedzieć coś komuś, jest w szatni jak najbardziej potrzebne, bo to są weterani w szatniach, żeby uderzyć ręką w stół i powiedzieć, słuchaj dzieciak, to tak wygląda.
Może mieć takie umiejętności, rozumiesz? Bo się w ogóle nie przejmuje tym, czy facet 12 lat w tej lidze, czy z gwiazdą, to mówi, słuchaj, grasz nie tak, jak trzeba.
Moim zdaniem
To nie chodzi o respekt, to nie chodzi o ten, to na pewno te indywidualne cechy, które masz albo nie masz. No Carmelo Anthony...
Nie wydaje mi się, żeby tylko same indywidualne cechy w momencie, gdy 19-latek przychodzi do NBA, ma te cechy czy nie, czy to już by było wszystko, tak? To może ten 19-latek dowiedzieć się, czy 20-latek, czy 22-latek dowiedzieć się o tym, jak być liderem NBA. To jest wiedza nabywana w trakcie kariery, wiedza nabywana, możesz się uczyć od starszych, którzy przeszli już przez pewne sytuacje, na przykład grali w play-offach, tak?
Ale mówię, jak ktoś nie ma cech przywódcy, to nie będzie liderem, no, Maciek. Znaczy, nawet jakby był na...
Ale ja nie kwestionuję tego.
Książki, koszykówki, obejrzę wszystkie mecze.
Nie kwestionuję tego, czy chcesz powiedzieć, że jesteś w 100% przekonany, że John Wall jest już liderem, on się już nic więcej nie nauczy?
Nie, ale jakby w kontekście tego liderowania, już to mam nic do zaproponowania, może być mądrzejszy, lepiej rozumieć grę.
No, bo to po prostu między innymi jest, był.
Ale już wiesz, no albo jestem przywódcą dzisiaj, albo nie, który jest, 7 sezon, 8 sezon, już nie będzie większym czy mniejszym liderem, no albo nim jest, albo nim nie jest. No. Mhm.
Co jeszcze?
Dobrze, idźmy dalej, następny mecz. Isaiah Cannon na jedynce. Twoja refleksja na temat.
Czy już wiadomo, czy to już jest jasne? Czy to już jest
szansa Isaiah Cannona?
Czy to już jest wszystko jasne, że Isaiah Cannon, który stracił miejsce w piątce na rzecz Isha Smitha w zeszłym sezonie, jest nagle starterem Filadelfii? Czy to jest już wszystko otworzone? Tam jest Kendall Marshall, który będzie wracał.
No, ale ma zrywany ACL, no.
Tak, a to jest Kendall Marshall, z którym w ogóle 76ers podpisali kontrakt. To jest chyba najwyższy kontrakt z wolnym agentem, jaki podpisał GM Sam Hinkie. A to jest jakieś, nie wiem, to jest 4 miliony dolarów. Wraca Kendall Marshall, tam jest jeszcze kilku ludzi za Isaiah Cannonem. Nie wydaje się, że Isaiah Cannon, zresztą wiesz, no, czy jeśli co chce robić w Filadelfia, to jest to pytanie. No.
Indiana Detroit, to... widzę, że bardzo dobry mecz Younga. Świetny mecz, to powiedziałeś, Paula George'a, który wraca.
Tak, ale a propos Paula George'a, zastanawiam się, czy mam to rozpatrywać przez pryzmat tego, że to jest pre-season i nie wszyscy gracze są jeszcze w dobrej kondycji. Nie chodzi o formę fizyczną, to jak wyglądają, ale Paul George nie wygląda bouncy tak, jak wyglądał przed kontuzją, przynajmniej w tych dwóch pierwszych meczach, mimo tego, że grał tak świetnie, mimo tego, że rzucał tak dobrze, bo rzucał głównie z daleka, chodzi o to, że on walił trójki, to widziałem kilka penetracji Paula George'a, gdzie brakowało mu tego, on nigdy nie był skoczkiem. To jest taki kazus. Nie chcę mówić, że był drugim Trevorem Arizą, który totalnie nie umie skakać, ale on nigdy nie był jakimś wielkim skoczkiem, natomiast brakuje mu tej dynamiki, tego bounce'u w kroku. I zastanawiam się, czy to jest coś, czy to już zaginęło, czy to jest coś, co jeszcze jest w stanie odzyskać.
Ile jest graczy w Indianie Pacers, którzy w nazwisku mają dwie litery L? To jest chyba rekord NBA.
Już sprawdzę. Dwie litery L?
Dwie litery L. Jedna po drugiej, w sensie. Podwójne L, double L.
Dobrze.
W pierwszej piątce jest trzech.
Hill i Hill.
Dobrze. Tony Douglas wraca do NBA. Wow. Mm-hmm. Caldwell Pope, czy to będzie jego sezon?
To ten drugi sezon bardzo mi się podobał Caldwella Pope'a.
Bardzo mi się podobał.
Caldwella Pope'a. Mnóstwo, mnóstwo złych rzeczy, które działy się w grze Caldwella Pope'a, ale były też dobre rzeczy, które się działy w KCP. Wyglądał okej.
Okay. Na jedynce Willie grał, nie grał Jackson, nie grał Jennings. Mhm. Z Achillesem ma problemy, Jackson widzę. Chyba tyle, jeśli chodzi o ten. Mm-hmm. Reggie Bullock grał 18 minut. Fajnie. Mm-hmm. Molicowie, dobra. Patrzmy dalej.
Naprawdę? Czy może już opuśćmy w temat Ligi Letniej i wrócimy do niego?
Dlaczego?
Dobrze.
Tak, nie, to popatrzmy jeszcze na, wiesz co, bo to coś mnie zaintrygowało.
Widziałeś sytuację Roya Hiberta, Juliusa Randa i Trevora Bookera w meczu Lakers Jazz?
Doszło do jakiejś tej małej ścieżki.
Tak, ale jak nie widziałeś, to nie, myślałem, że zrobimy sobie dyskusję wokół tego. Jakąś.
No to jest moment zobaczyć, to jest moment pewnie.
Dobrze,
ale to nie. Z ostatniego meczu czy z przedostatniego meczu?
Nie, zostawmy to. To wrócimy jak będzie. To nie jest moment, by tracić czas teraz na oglądanie rzeczy i sprawdzanie, ile jest ly w graczach Indiana Pacers.
To nie jest ten moment?
To nie jest ten moment. Dobrze. To co? Czy dzisiaj jest mecz piłki nożnej?
Tak, dzisiaj.
Możesz coś więcej powiedzieć o
meczu? Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra. Oj, rzeczywiście tutaj doszło do jakiegoś takiego spotkania pięści.
Czy nie powiesz o meczu?
Powiem, no, gramy ze Szkocją, gramy
w Glasgow.
Glasgow. To ja nie wiem, czy na stadionie Rangersów, czy na stadionie Celticu.
To jest są?
Na Ibroxie, czy na...
Dobrze, to są... ile nam meczów do końca zostało jeszcze?
Dwa. W niedzielę Irlandia.
Jak istotny jest ten mecz dla nas?
Bardzo. Jak gramy, to chyba mamy awans. Chyba w ogóle mamy awans do zasady, bo Irlandczycy nie wygrają z Niemcami w Niemczech.
Czyli może być tak, że... Nie może być tak, że przegramy dwa ostatnie mecze.
Jak przegramy dwa ostatnie mecze, to chyba nas to na pewno nie pomaga. Ale wydaje mi się, że to już nie ma większego znaczenia.
Który jest mecz?
To musiałbym o 20:45 jak zwykle. Poczekaj, Euro 2016. My jesteśmy która grupa? My jesteśmy grupa G. I w grupie G. Przypomnijmy, Niemcy 19 punktów, Polacy 17, Irlandczycy 15, Szkoci 11. Dordione 6, Gibraltar 0. Przypomnijmy, kto z kim gra do końca. Proszę Państwa, tak. Gruzini grają z Gibraltarem, Irlandczycy grają z Niemcami, Irlandczycy grają u siebie z Niemcami. Szkoci z Polakami. Czyli Irlandczycy pokonają dzisiaj Niemców, a my przegramy ze Szkotami. To sytuacja będzie wyglądała w ten sposób. Niemcy 19, Polacy 17, Irlandczycy 18. No i wtedy trzeba pokonać Irlandczyków u siebie w Warszawie w niedzielę o 20:45. A Irlandczykom wystarczy remis. No, kluczowy jest mecz Polska, znaczy Niemcy, Irlandia. Dzisiaj się ustali tabela tak naprawdę.
Kto jest faworytem tego meczu w Szkocji?
Myślę, że jest remisowo. No, Szkoci są twardzi, nie lubią się je przegrywać.
Ponoć w Szkocji szykują się na przyjazd, nalot polskich kibiców.
Ale proszę, oni już tam są od jakichś 12 lat.
Dlatego szykują się na ten nalot jeszcze bardziej.
No, że wypije się trochę dobrego piwa, trochę szkockie. Pobratają się, porobią sobie Fischera z Barncem. Tyle. Nie, to jest, nie, sytuacja jest otwarta, ale mówię, Irlandczycy musieliby urwać chociaż punkt Niemcom, żeby ten mecz ostatni był o coś. Jeżeli Polacy wygrają dzisiaj ze Szkocją, będą mieli 20 punktów, a Irlandczycy przegrają z Niemcami, to mamy awans.
Okej.
Okay. Taka jest mniej więcej matematyka. Ona umiera ostatnia, przypomnę.
Wczoraj obejrzałem mecz po południu. Finał Super Puchar, znaczy finał. To był mecz o Super Puchar Polski, początek sezonu Tauron Basket Ligi. Stelmet Zielona Góra wygrał w Radomiu z Rosą Radom 67-66. Zwycięskie punkty na 1,3 sekundy do końca zdobył Mateusz Ponitka, który wrzucił w tym meczu 26 punktów i był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w Stelmecie. Przynajmniej, bo z drugiej strony niejaki CJ Harris smażył. Ale było niesamowite, bo Ponitka był w drugiej kwarcie, rzucił chyba 9 punktów, w trzeciej rzucił jakieś kolejne 8 i gdy zszedł pod koniec trzeciej kwarty, Stelmet jeszcze prowadził 5 punktami, było 50-45 dla Stelmetu. On poszedł na ławkę i Rosa Radom zrobiła run przez jakieś kolejne 5-6 minut meczu 13-0. jeśli się nie mylę, ale zrobiła plus 13, wyszła na prowadzenie, było 58 do 50, gdy Ponitka miał wejść, potem było nawet 61 do 51 dla Rosy i w końcówce Ponitka zdobył chyba, nie wiem, 7 czy 8 punktów, w tym decydujące punkty na końcu i po meczu, gdy został zapytany o ostatnią akcję, o to, co trener z tego meczu, dobry trener, Saszo Filipowski, powiedział mu, żeby zrobił w ostatniej akcji, to Saszo Filipowski powiedział mu, żeby mijał w prawo, ale Ponitka po meczu stwierdził, że ja stwierdziłem, że minę w lewo. Znowu w punkty decydujące, wygrał mecz, jest przekozackim graczem.
Tak, jest przekozackim graczem na poziomie polskiej ligi. James Wiffy, świetny mecz, chciałbyś coś powiedzieć?
Wszystkiego najlepszego dla Derricka Rose'a z okazji urodzin, to chciałbym powiedzieć.
To dzisiaj?
Żegnamy.
40 urodziny?
To wczoraj było.
Wczoraj było. Czekaj, ja coś chciałem jeszcze wyciągnąć. Chciałem, żebyś powiedział, Towns Okafor. Debiuty, jesteś... Nie? Kto, bo ty masz jakiś taki negatywny stosunek do Townsa, a on sobie w sumie dał radę wczoraj.
Tak? Widziałeś to z kamery ustawionej na kroczu kamerzysty?
Tak, no nie było tego widać, ale były powtórki.
Okej, mój drogi, słyszymy się wkrótce, jutro może, omówimy mecz Polska-Szkocja.
Siusiu, ci się zachciało?
Dlaczego?
No bo tak kończysz szybciutko.
Ja jestem w stanie rozmawiać z tobą nawet...
Na toalet.
Siusiając.
Aha, robiłeś to kiedyś? Takie małe wyznanie przed 300 palmą.
A macałeś się już z Przemkiem?
Cześć, na razie.
Trzymaj się.